Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. To słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Agresja Rosji na Ukrainę stała się szczególną soczewką, przez którą zupełnie inaczej widzimy świat. Narody, które sprawiały wrażenie wielkich, dziś wyglądają, powiedzmy, niedostatecznie. Wśród Polaków zaś ta trudna sytuacja wywołała wielkie poruszenie serc. Okazuje się, że nasi rodacy, którzy przez długi czas zajęci byli być może swoimi sprawami, dziś potrafią znaleźć czas, pieniądze, zdolności i podzielić się nimi z potrzebującymi. Potrafią znaleźć serce. I to jest piękne. Pokój, dobro. Przy mikrofonie Paulina Wysocka. Kłaniam się nisko. Gościem Radia Niepokalanów jest dziś ksiądz Jacek Skrobisz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie. Witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam państwa, witam panią.
Spotykamy się dziś, by porozmawiać o pomocy Ukrainie. Księdza parafia z wielkim zaangażowaniem włącza się w niesienie pomocy, a wszystko to za sprawą znajomego kapłana, księdza Stefana, który znalazł się za wschodnią granicą. Historia znajomości z księdzem Stefanem, parafii całej, też myślę księdza proboszcza, jest niezwykła. Czy mógłby ksiądz naszym słuchaczom nieco o niej opowiedzieć?
Tak, minęło już dosyć dużo lat, nawet może około 20, kiedy zaproszono mnie, ponieważ jestem też wykładowcą w seminarium w Łowiczu, wiele lat tam mieszkałem też jako przełożony, i zaproszono mnie do tej części Ukrainy, która też jest taka specyficzna, ponieważ teraz myślę, że jesteśmy trochę bardziej zorientowani, jak wygląda Ukraina. Natomiast tutaj jest, to jest region zakarpacki, czyli część, która leży od strony Węgier i Rumunii i Słowacji. Tak? To są te trzy kraje, z którymi Zakarpacie graniczy. Nie ma tam granicy z Polską, ona jest dopiero właśnie, kiedy się przejedzie Karpaty. I tam jest taka miejscowość Użgorod, które jest największym miastem. W tej miejscowości było, istnieje seminarium grekokatolickie. Dla tych słuchaczy, którzy może tego kościoła nie znają, to tylko dodam, że to jest to kościół oczywiście w jedności z Ojcem Świętym, natomiast posługujący się oczywiście inną liturgią, inną ma tradycję. I mi wtedy biskup Milan Saszik, ten biskup zmarł 2 lata temu, bardzo taki zacny człowiek, zaprosił kiedyś mnie przez innego księdza, zaprosił mnie, żebym tym klerykom z seminarium właśnie grekokatolickiego w Użgorodzie powiedział trochę na temat tradycji Kościoła katolickiego, to znaczy pokazał im, w jaki sposób my mówimy o Panu Bogu, tak bardzo ogólnie mówiąc, nie chciałbym jakichś wprowadzać terminów, które będą trudne. No i żeby powiedzieć trochę o Piśmie Świętym, tradycji, jak my rozumiemy tradycję i jak my rozumiemy nauczanie Kościoła takie oficjalne, które się nazywa magisterium. I to był taki kurs, który powiedzmy zwykle prowadziłem dla kleryków w seminarium w Łowiczu. Trochę go zmodyfikowałem, będąc też na miejscu. W ten sposób dostałem tłumacza i jednocześnie takiego asystenta na miejscu. Kiedy byłem, tam było 70 kleryków, dosyć duża grupa. Taka ciekawostka, wtedy kiedy prowadziłem wykłady, to Stefan tłumaczył to na ukraiński z polskiego, ponieważ kiedyś był w Polsce, więc językiem polskim się posługiwał. Ja zresztą mówiłem po polsku, nie znam na tyle rosyjskiego czy ukraińskiego, żeby płynnie mówić. Natomiast następnego dnia, kiedy on już był zmęczony, był jakiś dominikanin, Polak, który tłumaczył wszystko na rosyjski, więc zdziwiłem się, pytam się tych młodzieńców, którzy byli na sali, wtedy już to było, mówię, no, co najmniej kilkanaście lat temu, spytałem się, ale czy wy mówicie po rosyjsku, więc wszyscy kiwali głową, że nie mówią.
Więc czyli nie rozumieli za bardzo.
Ale zadałem drugie pytanie, ale czy wy rozumiecie po rosyjsku? Wszyscy kiwnęli, że rozumieją. Nie chcieli mówić po rosyjsku, natomiast rozumieli, co, na jaki temat jest wykład. I no tak się zaczęła ta znajomość. Ksiądz Stefan później oprowadzał mnie po tych różnych miejscowościach Zakarpacia. Taki ciekawy dosyć region, związany może bardziej z Węgrami. Też takie duże wpływy są, to właśnie chociażby kultur tych ościennych, ale najbardziej mnie interesowały kościoły, tak, i liturgia też, to co tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, to rozmawialiśmy przed jeszcze wyjściem na antenę o liturgii, że my jesteśmy przyzwyczajeni, nawet tak bardzo rygorystycznie nieraz traktujemy mszę świętą, nawet potrafimy jakieś spory prowadzić, że tak wolno, tak nie wolno. I ten ryt wschodni, kiedy się pojawia, no to pytanie, to co ci ludzie robią? Przecież oni też się do Pana Boga modlą, przecież Pan Bóg słucha też języka starocerkwiennego, słowiańskiego czy ukraińskiego, a liturgia jest zupełnie inna, bardzo ciekawe są niektóre znaki. Ja miałem okazję także, miałem to wydrukowane w języku polskim, ukraińskim, w związku z tym to, co śpiewali, mówili, to sobie śledziłem w języku polskim. Więc to mnie najbardziej interesowało, to znaczy ten żywy Kościół.
To jest takie bardzo ważne, czyli realna obecność Pana Jezusa.
Tak, jak najbardziej, tylko że nie, tam nie ma...
też jest.
Tak, tak, tam nie ma zwyczaju przechowywania, to zresztą co robią kościoły wschodnie, że przechowują Eucharystię dla chorych, natomiast nie mają zwyczaju adoracji Najświętszego Sakramentu i też nie mają zwyczaju klękania. Klękają tylko, kiedy jest jakaś liturgia pokutna. Czyli przyklęknięcie jest znakiem pokuty, nie znakiem, nie wyraża innej rzeczywistości, tak jak u nas nieraz osoby przyjmujące Komunię Świętą klękają, tak? To tam Komunia Święta jest oczywiście przyjmowana na stojący, pod dwoma postaciami. Teraz COVID trochę to zaburzył, więc niektórzy biskupi też tylko do jednej postaci się ograniczyli. Gdybyśmy mieli takie okazje, to na pewno warto dla tych osób, które kiedykolwiek się znajdą na takiej liturgii, żeby mieć to polskie tłumaczenie, bo naprawdę niektóre rzeczy są bardzo, bardzo interesujące.
A czy my katolicy możemy w ogóle, kiedybyśmy znaleźli się na liturgii takiej wschodniej, przyjąć Komunię Świętą?
Znaczy jest internet, bo to jest Kościół katolicki, tylko obrządku wschodniego, tak? To jest grekokatolicki, więc to jest w sensie katolickości. My jesteśmy obrządku rzymskiego, oni są greckiego, więc jak najbardziej. To nie jest ta sama rzeczywistość, która by dotyczyła prawosławia, bo oni tak, my wrzucamy wszystkich do jednego worka, tak, prawda? Natomiast ja nie jestem na tyle specjalistą od kościołów wschodnich. Natomiast tyle, co wiem, to ten ryt bizantyjski, którym się posługuje Kościół Wschodni, właśnie ksiądz Stefan, żeby odprawiać mszę świętą naszą, to musiał mieć pozwolenie z kongregacji Kościołów Wschodnich na tak zwaną biliturgię, czyli podwójną liturgię, tak? Czyli u siebie oczywiście modlił się po ukraińsku czy starocerkiewnosłowiańsku, natomiast u nas modlił się normalnie po polsku i tak.
Właśnie, bo to jest kolejny taki krok tej historii, że ksiądz Stefan z tego przewodnika, tłumacza, którym był dla księdza na Ukrainie, w pewnym momencie znalazł się w księdza parafii w Polsce.
Biskup wysłał księdza Stefana, zresztą też ciekawa historia, bo on postanowił być celibatariuszem. To też jest taka rzecz, która dla nas jest taka może czy szokująca, czy dziwna. Szczególnie tutaj przyzwyczajeni jesteśmy do klasztoru, do ojców, do zakonników, którzy żyją w celibacie. Natomiast w przypadku księdza Stefana to był takim ewenementem, który jest taka możliwość w kościele grekokatolickim. Natomiast no 99% tych młodych ludzi, którzy byli w seminarium, to...
Na etapie seminarium można podjąć.
Tak, to znaczy
decyzję,
trzeba tak zrobić, że... Tak, trzeba poznać dziewczynę, tak, i zdecydować się przed święceniami na małżeństwo. Czyli małżeństwo uprzedza sakramenty, tak, sakrament kapłaństwa. Teraz nie powiem dokładnie, czy jeszcze jako diakon można przyjąć święcenia, zakładając to, że jednak ten związek małżeński wejdę. Natomiast no, taka jest zasada. Natomiast tamci przełożeni są troszeczkę tacy zaniepokojeni, jak ktoś chce być celibatariuszem, tak? I on nawet miał taką dwuletnią próbę, żeby przed święceniami, czy aby na pewno w takim stanie chce zostać. Potem biskup wysłał go z grupą księży, już właśnie mówię o tej, jak się znalazł u nas, po święceniach wysłał go z grupą księży do Słupska na taki kurs pedagogiczny w Słupskiej Akademii Pedagogicznej. I on przyjeżdżając na te zjazdy, były takie kilka razy w roku zjazdy, zahaczał o naszą parafię. I wtedy mogłem trochę go bardziej wypytywać, zresztą bardzo to jakoś tak mnie to interesowało. Byłem zainteresowany, jak to jest u nich, tak? Święta, on w ogóle o wszystko się pytał. Pytał się, dlaczego drzwi od tabernakulum są zamknięte, dlaczego my klękamy, dlaczego my się nie kłaniamy, no wszystko pytał, czyli jak gdyby na nowo miałem sobie sam zadawałem pytanie, dlaczego ja to robię, tak? Dlaczego dwa razy czytamy pasję w ciągu Wielkiego Tygodnia, tak? On tego też nie rozumiał, mówię. Ja bardziej to scedowałem na po prostu taką tradycję, tak? Natomiast Niektóre niedziele są też inaczej nazwane w tradycji wschodniej, ale to mówię tak na marginesie. No i z tych rozmów tak pytałem się też o parafię, więc okazało się, że ta parafia jego jest bardzo niewielka, że praktycznie odprawiam się tylko w niedzielę jedną w jakiejś kaplicy dzielonej z popem prawosławnym, więc on ma o którejś tam godzinie, a potem przychodzi pop prawosławny, bo to było na terenie jakiegoś szpitala. I tak sobie pomyślałem, mówię, może więcej dobrego zrobi w Polsce niż tam, gdzie może być spokojnie zastąpiony przez jakiegoś innego księdza. I poprosiłem biskupa, żeby go tak na, powiedzmy, 2 lata wynajął. Takie nieładne słowo. I w ten sposób znalazł się na Boryszewie. Z takim, powiedzmy, założeniem, że będzie studiował na papieskim wydziale teologicznym, żeby się też dokształcać. Natomiast pierwszym celem, to był ten taki cel oficjalny, natomiast ten taki, powiedzmy, dodatkowy, ale też istotny, to była pomoc duszpasterska. I bardzo...
Jak się sprawdził?
No, sprawdził się. Myślę, że ten ostatni, właśnie te wydarzenia, bo ksiądz Stefan od czerwca ubiegłego roku jest już w domu, opiekuje się w tej chwili mamą, więc jest taki trochę w trudnej sytuacji. Mieszka w domu, dojeżdża do parafii i jednocześnie posługuje siostrom w sierocińcu. No, sprawdził się tak, że nasi parafianie, kiedy wybuchła wojna, no, zgłosili się do mnie i praktycznie w tydzień zorganizowaliśmy transport całego busa żywności, jakichś rzeczy najpotrzebniejszych o takim długim terminie przydatności, ale też takich no, nie najgorszej jakości, tak, żeby to nie było, żeby było też godne. I to zostało wysłane praktycznie w ciągu kilku dni. Ten transport dotarł na miejsce, to też jeszcze wszystko było takie, powiedzmy, jeszcze nieprzetarte szlaki, więc no, trochę się
na
pochwalę.
Miejsce, czyli do tej miejscowości.
Tak, do tej miejscowości, Korolewo. Takiej trochę Korolewo, to jest, mówię, to
trzeba przejechać
takie
przez
Betlejem. Tak. Nie, tutaj nie trzeba. Tutaj trzeba od naszej strony przejechać, akurat słowackim wjazdem był pierwszy transport robiony od strony Słowacji. Natomiast drugi był transport też zrobiony 2 tygodnie temu. Tym razem od strony węgierskiej. Trochę dłużej, ale bliżej właśnie tam do Stefana. Gdyby to tak opisywać, powiedzmy, takie Betlejem, bo tam po prostu, tam już nikt nie jeździ, tam już nie ma nawet przejścia granicznego, tak? Z jednej strony oddziela ich rzeka, no, ale jest takie miasteczko kilkutysięczne, nawet z jakimiś tam dodatkowymi okolicami. Też napływają tam uchodźcy, bo no, ludzie szukają jednak takich miejsc bezpiecznych. I są też tacy biedni, podkreślam biedni, którzy mają lęk przed wyjechaniem z Ukrainy. Nie mają pewnie też środków, żeby się poruszać, boją się, tak? Nie mają jakiegoś tam zabezpieczenia finansowego, w związku z tym właśnie napływają na takie tereny jak Zakarpacie.
Które są bezpieczniejsze.
Które
tam
są bezpieczniejsze, tak.
Nie widać.
No to jest wielkość, tak żeby nie przesadzić, może połowa Mazowsza.
Tak. Ksiądz w dalszym ciągu ma kontakt z księdzem Stefanem.
Tak, no co jakiś czas się słyszymy, pytam się, co potrzeba, pewnie gdzieś tam po Wielkanocy też nam się uda jeszcze jeden transport wysłać. Parafianie bardzo dobrze go wspominali, chociażby właśnie to widziałem w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że to będzie taki transport celowy, że to nie zginie gdzieś tam, a że to nie będzie anonimowe, że to dojedzie, on później przysłał podziękowania, taki list bardzo wzruszający na stronie internetowej, też czytałem parafianom, więc tak samemu mi się głos łamał, kiedy to czytałem.
Co najbardziej potrzebne jest? Ksiądz ma taką wiedzę z pierwszej ręki. My często, chcąc pomóc, zastanawiamy się, co jest najbardziej potrzebne.
No więc też w tej chwili to niektóre fabryki na przykład chemiczne przestały działać, więc jakieś środki czystości, taka chemia, taka codziennego użytku. Nie ma też, z tego, co tam się orientowaliśmy, dla dzieciaczków pieluch, jakichś takich rzeczy, powiedzmy, specjalistycznych, jedzenie dla dzieci. Potem no, takie produkty długoterminowe, więc pewnie będzie problem. Jak widzimy, ta infrastruktura Ukrainy została poważnie uszkodzona. Są cały czas bombardowane, niszczone fabryki. Myślę, że nie jestem specjalistą od wojny, ale sądzę, że te fabryki produkcji, zajmujące się produkcją jedzenia też niestety, ale są uszkodzone, zanim to zacznie funkcjonować, więc no na pewno takie produkty właśnie na codzienne, długoterminowe, ale cały czas podkreślam, to powinno być godne, to nie powinno być takie już z najniższej półki, bo to, co podkreślał Stefan, to widać było serce w tych darach.
Mówiąc o tej półce nie najniższej, ma ksiądz na myśli jedzenie, tak?
Tak, tak, tak.
Jedzenie, ale pewnie też jakieś ubrania, które wysyłamy.
To znaczy prawda? Ubrania, w tej chwili akurat no, było trochę osób, które uciekały w pośpiechu, ale ja tak się zastanawiałem, żebyśmy trafili w taką niszę, gdzie powiedzmy inni nie pomyśleli, a my pomyśleliśmy, tak? I tą niszą to właśnie były te środki higieny, chociażby higieny osobistej.
Taką, tak jak pewnie pasta do zębów, nawet tak, szczoteczka, tak, prawda? Tak, takie czy jakieś, rzeczy, nie wiem, płyn do mycia naczyń, coś, czego,
tak, tak. To były takie niszowe rzeczy. I ręczniki na przykład, nie? Tego nigdy, prawda, za dużo. Jakieś koce też były, chociaż mówię, to różnie bywa, bo nieraz tak ktoś, to już przerabialiśmy, prawda, w mediach, nie chciałbym powtarzać, ale ktoś po prostu chce sobie zrobić porządek, tak. I to by było też właśnie może niezbyt właściwe, bo jednak takie rzeczy nowe. Myśmy się nastawiali w parafii na zebranie pieniędzy i kupienie rzeczy już samodzielnie, hurtowo. Myślę, że to też właśnie pokazuje pewną taką troskę o tych ludzi. No ja rozumiem, że chcemy pomóc, nie, ale no trzeba też rozumieć, że różni ludzie mają różną wrażliwość. Nie możemy wymagać od kogoś, żeby od razu się ucieszył jakimś tam kawałkiem materiału, który akurat, nie wiem, przestaliśmy nosić, tak? Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy typu ubrania, to myślę, że tego na tyle dużo napływa, że właśnie nie mają z tym problemu.
Myślę, że piękne w tej historii jest to, że ksiądz Stefan tak zdobył serce parafian, tak mi się wydaje, że ta propozycja pomocy wypłynęła samoistnie z tych serc, prawda? Z serc społeczności parafialnej i wystarczyło ją zorganizować odpowiednio.
No zawsze jest potrzebna jakaś iskra, to znaczy ktoś, kto by się tym przyszedł z propozycją, tak? Bo potem oczywiście trzeba to skanalizować, tak? Więc sądzę, że tutaj jest też ważne. Akurat z jednej strony ktoś przychodzi do proboszcza, mówi, że ma pomysł i teraz no trzeba tegoś przedyskutować, tak? Kto, gdzie, kiedy, żeby to nie było tak, że no, były też takie inicjatywy, słyszałem, nie u nas, ale że ktoś wsiadł w samochód, załadował samochód jakimiś rzeczami, pojechał na granicę i potem się dziwił, że akurat no, nie ma takiego zapotrzebowania i ten cały transport kilkugodzinny czy jazdy no, powodował bardziej frustrację niż zadowolenie, tak, z tego, że pomagamy. W związku z tym, no tutaj to trzeba, my też zrobiliśmy w ten sposób, że okleiliśmy samochody, prawda, logiem Caritasu, tam w porozumieniu z naszym dyrektorem, żeby to też łatwiej się było poruszać. Potem nawet już w drugim transporcie mieli takie właśnie kamizelki, bo zobaczyłem, że to też będzie ułatwiać pertraktację, bo jednak granice istnieją, prawda, i granica Unii, granica Ukrainy, to nie jest tak, że one są otwarte. Te dokumenty są sprawdzane, różne rzeczy dziwne przy okazji się dzieją. W związku z tym ta wiarygodność też jest bardzo ważna, żeby mieć jakieś dokumenty. Takie dokumenty też gdzieś tam ściągnęliśmy ze stemplami parafialnymi, więc no nie można tego robić na pewno tak powiedzmy zupełnie spontanicznie. Jestem Jan Kowalski i w związku z tym proszę bardzo, pragnę pomagać, tak.
Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej konkretnej pomocy, tej konkretnej parafii, która pomaga też konkretnym osobom, to mogą Państwo zajrzeć na stronę parafii w Boryszewie, parafiaboryszew.pl, taki jest adres tej strony. Ja natomiast mam do księdza jeszcze jedną prośbę. Znalazłam bowiem na tej stronie list księdza Stefana, który jest podziękowaniem dla parafian, księdza parafii. Czy mógłby ksiądz ten list naszym słuchaczom odczytać?
To właśnie ten list, który zawsze powoduje jakieś tam emocje, ponieważ no tak sobie też wyobrażam, że nie jest tam łatwo. I to też taka rzecz, którą wydaje mi się warto dodać do tej naszej rozmowy. Kto z nas miał takie doświadczenie, niekoniecznie wojny, ale bycia za granicą, bycia w obcym kraju, nieznajomości języka, nieznajomości osób, takiej trochę też niepewności finansowej, bo jednak nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy jacyś tam strasznie bogaci tak na tle innych krajów, to sądzę, że ta wrażliwość, prawda, jest też taka, no powiedziałbym, wysublimowana, jesteśmy bardziej czuli wtedy. I tutaj jakoś tak myślę, że mając też przed oczami tą całą sytuację, zachęcam był zawsze do tego, żeby no, rozumieć też tą mentalność tych ludzi, którzy tą ich sytuację rozumieć, tak? Oczywiście teraz bardzo chętnie pomagamy, tak? Ale żeby też mieć wyrozumiałość do ich przyzwyczajeń, do ich kultury, to jest też pewną taką delikatność, o tym mówią w tej chwili psychologowie, ale właśnie ja przez 4 lata gdyby poznawałem też ten inny świat przy rozmowach, przy okazji człowieka, bo przecież to nie jest tak, że ta kultura totalnie nas kształtuje, tak? Ale na pewno ma wpływ na jakieś nasze postawy. Korolewo, Ukraina, 5 marca 2022 roku. Ja nie zmieniałem specjalnie, jeszcze taka uwaga, tego tekstu, nie zmieniałem słów na polskie, tylko tak jak on to mówi i pisze. Stając przed oblicze wojny i mieszkając tutaj w Ukrainie, chcę podziękować całej waszej parafii za wasze wsparcie, za waszą pomoc, za to, co jesteście. My przeżywamy straszne czasy, gdzie są zrujnowane całe miasta, miasteczka i wsie. Ludzie do dziś chowają się od bomb i rakietowych uderzeń. Cały dobytek w mgnieniu oka znika. I pozostaje pytanie, dlaczego i po co? Wojna, która ciągnie się za sobą przemoc, tragedię losów ludzi. W tym tygodniu za pomocą waszego proboszcza udało się szybko zebrać pieniądze i zakupić wszystkiego niezbędnego, co jest potrzebne na co dzień. Ukraina stoi przed humanitarną katastrofą. Zrujnowane są nie tylko mieszkania ludzi, ale cała infrastruktura i gospodarka kraju. Dopiero teraz możemy doceniać to, co mamy i przed obliczem wojny wszystkie materialne zgromadzenia, cały dobytek traci sens. W mgnieniu oka znika wszystko i dziękujesz Bogu za najcenniejsze, za życie. Niektóre z nas już nigdy nie zobaczą przepiękne ulice Kijowa, Charkowa, Czernichowa, nie zobaczą znajomych, sąsiadów, przyjaciół i rodziny. Mieszka tu obok mnie rodzina z Charkowa, która uciekła od wojny, są zrozpaczeni i płaczą, a nawet nie ma już czym płakać. Teraz zostajemy sami przed Bogiem. Nawet ja nie wiem, czy ten list, który piszę do Jacka, księdza proboszcza, czy ten list nie jest ostatni, bo gdzie ja mieszkam w Zakarpaciu, mamy na razie spokojnie, ale nie wiemy, kiedy, w jakim momencie przez pocisk rakiet spadnie na nas bomba. Dużo ludzi nawet z mojego spokojnego województwa, spod Karpat, z lęku i przerażenia uciekli na zachód Europy, od wojny. Moja bratanica wyjechała do Niderlandów, obok mnie sąsiedzi do Niemiec, a jeszcze ktoś do Węgier, Słowacji czy Polski. Wszyscy teraz rozdzielamy los świętego Józefa, Maryi i Jezusa, którzy uciekli do Egiptu, bo Herod chciał go zabić. Ale kiedy zobaczymy zachowanie mieszkańców Betlejem, którzy nie przyjmowali uchodźców, nie otwierali im drzwi swoich domów, to Maryja musiała urodzić Jezusa w stajni. Dlatego ta święta historia zbawienia uczy każdego z nas mieć otwarte serce na Boga. Jeśli moje serce będzie otwarte na Boga, będzie otwarte na bliźniego. I co wy czynicie wobec nas, Ukraińczyków, to świadczy, że macie serce pełne, otwarte na dobro, miłość, uprzejmość wobec nas. Dziękujemy wam, bracia Polacy, za wsparcie i pełne miłości serce. Ksiądz Stefan Samborski.
Piękny list, myślę, że poruszający serca nie tylko tych, którzy znają księdza Stefana, ale każdego z naszych słuchaczy i mam nadzieję zachęcający do tego, pokazujący to, że każdy z nas może pomóc. Być może nie księdzu Stefanowi, ale być może komuś, kto nawet przyjechał z Ukrainy do Polski, komuś, kto mieszka gdzieś niedaleko, bo oczywiście pomagając jednej osobie nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale możemy zmienić cały świat tej jednej osoby. Dziś gościem Radia Niepokalanów był ksiądz Jacek Skrobisz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie, który opowiedział nam o tym, jak parafia w Sochaczewie poruszyła swoje serce bardzo głęboko, by pomóc. Pomóc ze względu na znajomego księdza, księdza Stefana, pomóc ludziom, którzy potrzebują tej pomocy na Ukrainie. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Szczęść Boże.